Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
A Lublin był ważny, bo w naszym studiu Bartłomiej Pejo, poseł Konfederacji ze Świdnika i poseł oczywiście z województwa lubelskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze. Witam wszystkich radiosłuchaczy.
Opublikowano wczoraj rozporządzenie premiera w sprawie zarządzenia wyborów samorządowych na 7 kwietnia. Konfederacja jest gotowa do tych wyborów?
Jak najbardziej. Wczoraj wieczorem kolejne spotkanie samorządowe odbyliśmy. Ja za ten samorząd, tak naturalnie można powiedzieć, i z ramienia Nowej Nadziei i z Konfederacji
jako
odpowiadam, może nie za kampanię, tak, jako były samorządowiec, ale gdzieś tam doradzam i staram się to jakoś poukładać w całość. Jesteśmy po rozmowach. Dzisiaj kolejna Rada Liderów też w tej kwestii. Podejmujemy decyzje.
O czym będą
gotowi.
Te wybory samorządowe? Co właśnie będzie powiedzieć mieszkańcom Lubelszczyzny i nie tylko?
O tym, panie redaktorze, czy przede wszystkim na wszystkich szczeblach samorządowych startujemy samodzielnie, czy idziemy również do wyborów samorządowych ze stroną społeczną, można powiedzieć, czyli z różnego rodzaju stowarzyszeniami, grupami osób, które
do sejmików to chyba idziecie sami.
Na samorządzie. Do sejmików to jeszcze się okaże, czy idziemy sami. Wszystkiego nie będę zdradzał w najbliższym czasie.
Ale jest możliwość, że na przykład, nie wiem, na Lubelszczyźnie pójdziecie razem z PiS-em na przykład?
Nie mówimy tutaj o partiach pokroju Prawa i Sprawiedliwości do sejmików,
czy platformy.
Ale są takie rozważania. Współpracujemy jeszcze nie, ale rozmawiamy o szerszej formule również na szczeblach sejmikowych, a tym bardziej na
szczeblu... Ale to są samorządowo, czy bezpartyjni samorządowcy na przykład? To jest taki
komitet. Panie redaktorze, nie będę w tej chwili też... Jest wiele środowisk, z którymi rozmawiamy i te rozmowy dopinamy. Mam nadzieję, że to w tym tygodniu będzie już jasne, czy z jednymi, czy z drugimi. Jest kilka środowisk, z którymi na temat samorządu bardzo poważnie na ten moment rozmawiamy.
Do 12 lutego będzie trwała dyskusja, czy Platforma pójdzie z Lewicą, ale raczej pójdzie, więc widać, że nawet te duże partie się łączą w większe bloki.
Dlatego my też rozmawiamy o współpracy na szczeblu sejmikowym.
A co będzie miarą sukcesu? Chcecie jakiś sejmik odbić albo mieć, zdobyć, bo jeszcze nikogo, żadnego sejmiku nie macie.
W polityce powinniśmy myśleć o tym, aby docelowo rządzić i być może w sejmikach to się uda. Mam wielką nadzieję na to, że tak jednak
rządzić
będzie.
Rządzić z kim? Samodzielnie, szansa jest niewielka.
Z tym ugrupowaniem, z tymi osobami, z tymi radnymi, z którymi będzie nam po drodze. Będzie nam po drodze realizować program przede wszystkim samorządowy. Ten program samorządowy będziemy przedstawiać.
Ale trzecią drogą, oni też będą wspólnie, czyli Hołownia z PSL-em.
Panie redaktorze, w samorządzie są tak tropikalne i egzotyczne porozumienia, nie powiedziałbym koalicje, że wszystko jest możliwe.
A z Lewicą również?
No z Lewicą to nam chyba najdalej, więc to bym raczej wykluczył, ale w samorządzie, przecież są takie samorządy, gdzie Prawo i Sprawiedliwość z Platformą Obywatelską rządzi, daleko nie trzeba szukać.
Nie na poziomie sejmików wojewódzkich.
Na poziomie sejmików był taki incydent też kiedyś, ale
dawno temu,
ale to było możliwe, dlatego też wszystko jest oczywiście możliwe. Natomiast te poziomy gminne, powiatowe, to przecież jest prawie, że normalność. Współpracuje się w samorządzie z ludźmi, a nie z partiami politycznymi. Program na samorząd jest zupełnie inny. Ja też to staram się moim kolegom centrali tłumaczyć, tak jak
idziecie
to
do Sejmu, do polityki szliście z hasłem niskie podatki, małe państwo, dom, dwa samochody, rodzina, trawnik. W samorządzie to można realizować, czy nie? Macie jakieś hasło na samorząd?
Część z tych postulatów można realizować. No na przykład niskie podatki. Przecież samorządowcy w gminach mogą ustalać, mają widełki, jeśli chodzi o podatek od nieruchomości.
Na przykład. Na co się wielu przedsiębiorców skarży, bo wiele samorządów te górne kwoty z tych widełek wybiera.
No właśnie, ale są też takie samorządy, gdzie te podatki od nieruchomości są niskie. Są samorządy, gdzie podatki od środków transportu są niskie i wtedy branża transportowa przenosi przenosi się często trochę sztucznie z rejestracją swoich flot do konkretnych samorządów, bo tam jest lepiej, bo tam jest taniej.
Jest też polityka klimatyczna i strefy czystego transportu, czy w Krakowie, czy w Warszawie.
I oczywiście, że tak. Ja osobiście protestowałem na jednej z rad miasta stołecznego Warszawy. Wręcz wyłączono mi mikrofon, jak zacząłem mówić, jaka jest prawda i do czego pan prezydent Trzaskowski ze swoimi radnymi chce dopuścić. Już dopuścił tak naprawdę. Na całe szczęście w Krakowie na tą chwilę sąd odrzucił kwestię stref czystego transportu. Ja też założyłem, jestem przewodniczącym zespołu parlamentarnego do spraw obrony kierowców, na którym skupiamy środowisko właśnie osób protestujących przeciwko strefom czystego transportu.
Ale strefy czystego transportu nas kierują od dużych miast, bo tu jest kłopot.
No ponad 100 tysięcy.
Będziecie mieli własnych kandydatów w Warszawie, w Krakowie, Wrocławiu, Szczecinie, Bydgoszczy, Lublinie.
Oczywiście,
wszystkie
że tak.
Wszystkie miasta wojewódzkie.
W każdym mieście wojewódzkim i w większości miast powiatowych.
Będzie nasz kandydat Konfederacji.
Nie zawsze to może być komitet, na przykład również w dużych miastach komitet Konfederacji, ale mogą być to komitety społeczne, no, coś w rodzaju Kocham Lublin. W tym komitecie
Kocham Lublin, ale już bez Konfederacji w nazwie. Lublin, Konfederacja?
To jest w trakcie ustalania. Nie ma na tą chwilę jasnej recepty. Albo idziemy, korzystamy z szyldu centralnego, partyjnego, albo będziemy zawiązywać takie komitet KWW, gdzie będą również społecznicy, ruchy miejskie. My w Lublinie akurat zapoczątkowaliśmy to współpracę z Ruchem Narodowym jeszcze przed w ogóle powstaniem Konfederacji w 2018 roku, kiedy to właśnie z ruchami miejskimi i z narodowcami lokalnymi podjęliśmy taką współpracę.
Ostatnie pytanie o wybory samorządowe. Jak się patrzy na sondaże, to bardzo możliwe jest to, że na Lubelszczyźnie najłatwiejszą, najbardziej oczywistą koalicją będzie koalicja Konfederacji z PiS-em.
O koalicji, panie redaktorze, rozmawia się po wyborach. Zobaczymy, jakie będą wyniki, ilu będziemy mieli radnych. Bezradnych nie da się.
Nie?
Ja niczego nie wykluczam. Jak to nasz mentor kiedyś mówił, koalicję można zawrzeć nawet z kanibalami, tylko żeby osiągnąć swój sukces. I to tak oczywiście przewrotnie mówi, tak, ale niczego się nie można wykluczyć. W samorządzie współpracuje się z ludźmi, a nie z partiami politycznymi. To jest najważniejsze, natomiast nie chciałbym teraz rozmawiać o koalicji, bo po prostu nie
zobaczymy,
wiem,
jakie będą wyniki
7
kwietnia. To tak de facto kampania samorządowa właśnie wczoraj razem z rozporządzeniem premiera ruszyła. Dobrze, skoro zeszło na mentora i na kanibalizm Janusz Korwin-Mikke, bo to z niego cytat, będzie was kanibalizował, założy własną partię i będzie podgryzał Konfederację.
Myślę, że celem Janusza Korwin-Mikke są jednak wybory europarlamentarne.
One też nie tak odległe.
Oczywiście, że tak. I tak naprawdę ta kampania, która już za chwilę się zaczyna, będzie kampanią również do Europarlamentu na swój sposób. Ta prowadzona oczywiście centralnie.
No i tam będzie i wy, i będzie może Janusz Korwin-Mikke z jego partią.
Może będzie.
Janusz Korwin-Mikke.
Nie sądzę, że to jest zagrożenie dla Konfederacji.
A może Konfederacja wróci, może się pogodzicie.
My nie jesteśmy pokłóceni.
No politycznie na pewno, jak się posłucha Janusza Korwin-Mikke, to jest zarzuca, że go wypchnięto z Konfederacji, że go nieuczciwie atakowano w kampanii wyborczej, że zabrano mu mandat.
Konfederacja nie atakowała Janusza Korwina-Mikke w kampanii wyborczej.
Chyba,
może jeśli już, to jacyś pojedyncze osoby.
Inne wrażenie.
Tak, ma inne wrażenie, natomiast ja mam inne zdanie. Tak uważam, że no nie był atakowany, były niefortunne może wypowiedzi, które jakiś skutek odniosły, ale to jakby nie o to chodzi. No po prostu Janusz Korwin-Mikke wybrał inną drogę, bardziej taką radykalną, taką drogę, z której jest znany. Na przykład
gdzie
jeśli chodzi
się
o
różnicie?
Podejście do Unii Europejskiej, gdzie się różnimy? O, właśnie tutaj zbiegliśmy się myślami.
Bo to jest kłótnia w rodzinie, żeby była jasność, bo pan jest...
No tak, ale w rodzinie się nie kłócimy. Zresztą mamy cały czas normalne warunki.
Bartłomiej, czym się różnicie?
Czym się różnimy? Jeśli chodzi o politykę, no przede wszystkim tym, że Janusz Korwin-Mikke i mam wrażenie, że to nowe ugrupowanie wraz na przykład z szanownym panem redaktorem Michalkiewiczem czy Tomaszem Sommerem, no wszystko wskazuje na to, że będą szli z głównym hasłem z wyjściem z Unii Europejskiej.
Bo są odważni, a wy się boicie.
Nie, my się nie boimy, panie redaktorze. My uważamy, że trzeba wrócić do korzeni Unii Europejskiej i sam cel, jaki był nałożony, ten podstawowy Unii Europejskiej, tej wolności takiej gospodarczej, przepływów gospodarczych, jest jak najbardziej za, tylko oczywiście zlewaczałe europejska większość doprowadziła do tego, do czego teraz mamy teraz tego skutek. Jest to możliwe, widzimy, co się dzieje za granicą, widzimy, jak protestują rolnicy chociażby w Niemczech, w Holandii, w wielu krajach europejskich i z takimi krajami. Mam nadzieję, że odmieni się w czerwcu.
Trochę jak PiS, bo PiS też mówi, nie wychodźmy, tylko reformujmy. Też mówi, nie wychodźmy, tylko reformujmy.
W tym względzie się możemy zgodzić, tak?
A Janusz Korwin-Mikke jest twardy i konsekwentny, mówi, tego się nie da naprawić, trzeba wyjść z tego bałaganu, bo on będzie nas tylko dusił gospodarczo.
No i jak pan redaktor sam zauważył, tutaj się właśnie różnimy. Natomiast a propos PiS-u, no to w tej chwili trzeba reformować. PiS miał możliwość reformowania Unii Europejskiej, a nawet podejścia Polski do Unii Europejskiej. Pan premier Mateusz Morawiecki mógł zastosować prawo weta w przypadku Fit for 55, a tego nie zrobił. A teraz przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości na to narzekają.
Transformacja energetyczna to jest jeden z tych owoców polityki europejskiej, który do nas będzie wchodził i samochody, ale za chwilę rozpocznie się kwestia docieplania, modernizacji domów, budowy nowych domów już niedługo. Jak z tego wybrnąć? Polska wytrzyma unijną politykę klimatyczną?
Polska, tu trzeba powiedzieć, panie redaktorze, że Polacy tego nie wytrzymają. Konkretny Kowalski, Kowalska, którzy będą zmuszani do tego, aby remontować swoje domy we wskazanym kierunku, ale to tylko przede wszystkim chodzi o to, aby narzucić, Unia Europejska chce nam narzucić konieczność wymiany pieców. Przecież jeszcze teraz można otrzymać dofinansowanie na wymianę pieca, tak zwanego kopciucha, na piec gazowy.
A za chwilę
ten gazowy trzeba będzie wyrzucić, bo będzie zakazany. Co więcej, będą nakładane kary. Kto to wszystko wytrzyma?
I podatek węglowy za chwilę.
I podatek węglowy. Jak pan redaktor wspomniał, ja pochodzę z Lubelszczyzny, tak? Nie jest to najbogatszy region. Kogo tam będzie stać na to, aby wymieniać piece, aby termomodernizować, bo to się pięknie nazywa, swoje budynki? A jeżeli tego nie zrobimy, to dostaniemy kary, potężne kary finansowe. Za chwilę nie będziemy mogli jeździć samochodami spalinowymi. Za chwilę nie będziemy warszawiacy, ale nie tylko warszawiacy. Mieszkańcy okolicznych miejscowości nie będą mogli za chlebem wjechać samochodem spalinowym do centrum Warszawy.
I to wszystko
Warszawy,
element,
nie, tylko centrum.
Nie wszystko, duża część tego
chorej ideologii lewicowej Unii
Europejskiej. Tak, ale ubranej w ramy prawne Unii Europejskiej.
Pięknie
Komisji Europejskiej.
Wygląda.
Minister Henryk Kloska, minister klimatu i środowiska mówi, że będzie nowy fundusz, który będzie pomagał Polakom. Wszystko będzie dobrze, bo pani minister nam pomoże wymienić piec i pomoże nam ocieplić dom.
No to już nam pomagali wymieniać piece kopciuchy na piece gazowe, a teraz piece gazowe, jak przed chwilą powiedzieliśmy, będziemy wrzucać i to tak w kółko, takie zapętlenie. Gdzie tutaj jest jakakolwiek normalność? My chcemy powrotu do normalności. Tutaj się zgadzamy przecież z Januszem Korwin-Mikke, który o tym mówi od dawna. Chcemy normalności, a w Unii Europejskiej, w obecnym kształcie Unii Europejskiej nie ma tej normalności i my uważamy jako Konfederacja, że możemy do tej normalności jeszcze doprowadzić i będziemy robić wszystko, żeby jak najwięcej europosłów wprowadzić i mam nadzieję, że Europa się obudzi już za kilka miesięcy i wybierze odpowiedzialnych, mówiących, ale i myślących o normalności europosłów, nie tylko w Polsce.
Jak na razie Europa patrzy na Polskę i mówi, teraz wraca normalność, patrzy na działania rządu Donalda Tuska, na działania ministra Sienkiewicza i Bodnara i mówi, dobrze robicie, Konfederacja, jak patrzy na...
No dobrze robicie,
dzisiaj rano gościem był prokurator Ostrowski, zastępca prokuratora generalnego, no i mówi, że kolejne ruchy prokuratora generalnego są niezgodne z prawem. Adama Bodnara.
No właśnie. Czy są niezgodne z prawem? No ja uważam, że balansują na granicy prawa, a to przecież nie kto inny jak pan Adam Bodnar jako rzecznik praw obywatelskich kreował się na takiego stróża prawa, a teraz właśnie balansuje na granicy tego prawa. No nie może być tak, że pan Adam Bodnar teraz
czy
będzie...
Ale balansuje, czy łamie? Bo wicemarszałek Bosak mówi wprost. to jest pójście dalej niż PiS psuło praworządność.
To oczywiste, tak. Poszli oczywiście dalej. I tutaj nie ma jakichkolwiek hamulców. Zresztą po rządzie pana premiera Donalda Tuska niczego więcej spodziewać się nie mogliśmy. No, idzie na całość, łącznie właśnie z łamaniem prawa. I, no, nie jestem prawnikiem, nie chciałbym daleko idących wniosków wysnuwać, a tym bardziej ocen, ale to balansowanie na granicy prawa niewątpliwie jest zauważalne.
To już na koniec sprawa najbardziej fundamentalna być może dla Polski, dla naszego państwa. System obrony, jak powinien wyglądać, czy powinniśmy bronić naszych granic, naszego kraju?
Oczywiście, że powinniśmy bronić granic naszego kraju. Podobnie przecież w tej chwili nieco dalej, tak, Teksas broni swoich granic.
Pan poseł
i słusznie,
byłby gotowy pójść do wojska? Gdyby była taka potrzeba?
Byłbym gotowy. Ja trochę z mundurówką nawet miałem wspólnego, bo skończyłem szkołę główną służby pożarniczej tutaj niedaleko na Słowackiego, więc mundur mi nie obcy. Więc,
a inni jak politycy Konfederacji?
Taka potrzeba będzie. Ja myślę, że politycy Konfederacji są odważni i będą gotowi bronić nie tylko słowem, ale również czynem granic naszego państwa.
Jacek Wilk, były wasz poseł, były poseł członek Konfederacji, ma takie szkolenia online pod tytułem Jak bronić się przed poborem wojskowym. To dobry pomysł.
Nie znam tych szkoleń. Pobór do wojska, znaczy generalnie wojsko powinno być dobrowolne, tak? My nie jesteśmy za tym, aby na siłę kogoś wprowadzać do wojska, bo wiele osób się do tego zupełnie nie nadaje. Natomiast zachęcać Polaków i Polki również, przecież kobiety
czyli
też wstępują do wojska, do tego,
tak,
aby...
Szwecja przywraca pobór, Finlandia również pobór rozbudowuje, kraje bałtyckie o tym myślą, a ja mam tutaj wypisaną z artykułu Marka Budzisza wypowiedź Sir Patricka Sandersa, to jest dowódca sił lądowych Wielkiej Brytanii, który powiedział, że trzeba przeszkolić obywateli, aby ci byli w stanie chwycić za broń, kiedy nadejdzie godzina W. Pan generał ostrzegał opinię publiczną, że znajdujemy się w roku 1937, czyli wojna jest blisko.
A wojna oczywiście jest niestety blisko. Przeszkolić można, ale nic na siłę. Uważam, że na siłę nikogo nie będziemy zmuszać do tego, aby posługiwał się bronią, bo nie każdy się po prostu do tego nadaje, ale udostępnijmy dobrowolność posiadania broni. Jeżeli Polacy mieliby możliwość łatwiejszego dostępu do broni, to nasz kraj byłby zdecydowanie mocniejszy.
Armię dobrowolną, bez poboru. Jaka wojna została wygrana dzięki
tylko... Trzeba pochwalić chociażby działania Prawa i Sprawiedliwości pod tym względem i utworzenie Wojsk Obrony Terytorialnej. To był dobry ruch, tylko niekoniecznie dobrze potem prowadzony.
Bartłomiej Piejo w studio to i Krzysztof Skowroński.
Łukaszowi Jankowskiemu zadam to samo pytanie, czy gotowy jesteś pójść do wojska i czy potrafisz strzelać?
Strzelać oczywiście potrafię i każdego zachęcam do nauki strzelania, no ale ja jestem w wyjątkowej sytuacji, bo ja mam w domu cały arsenał, panie redaktorze, bo ja mam rodzinę dużą i mój starszy brat ma nawet własną strzelnicę, więc u mnie w domu jest legalny. I dobrowolnie jest legalny magazyn. I nie chce pan redaktor wiedzieć, co ja mam u siebie w piwnicy, bo mam wszystko.
I ile czasu trzeba z Łukaszem przebywać, żeby taką informację wydobyć? Panie pośle, bardzo serdecznie dziękuję za to, że udało się. To pójdziemy może razem na strzelnicę. Może coś uda nam się ustrzelić.
A ja
mam pytanie do pana posła, bo Łukasz nie zapytał o Polską Agencję Prasową. Pewno pan wie, że wczoraj nowe władze zostały wpisane. Jest w likwidacji Polska Agencja Prasowa. Są nowi wybrańcy, ci, którzy dowodzą Polską Agencję Prasową. Między innymi działem zagranicznym w Polskiej Agencji Prasowej będzie się zajmował były korespondent jeszcze z czasów PRL-u, tak jak prokurator Kasyk był przy aresztowaniu pana Adama Słomki w 1985 roku, tak? Ten pan był korespondentem chyba też Polskiej Agencji Prasowej w Moskwie w latach 80., a teraz odpowiada za informacje. Został zlikwidowany dział, który śledził dezinformację w Polskiej Agencji Prasowej. Została zamknięta redakcja zagraniczna w tym znaczeniu, że po angielsku te informacje się już z Polski nie wydobywają. Co pan o tym sądzi?
A to jest właśnie ta merytoryczna zapowiadana zmiana, oczywiście w cudzysłowie merytoryczna, zmiana na właśnie fachowców. Widzimy, do czego doprowadzają zmiany prowadzone przez rząd pana premiera Donalda Tuska. No, pani Dobrosz Oracz, na przykład redaktor, tak wczoraj zmieniła, już ogłosiła zmianę redakcji z Gazety Wyborczej na Telewizję Polską. No, oczywiście my się mogliśmy tego spodziewać, Polacy może niekoniecznie. Mam nadzieję, że to będzie ocenione przez Polaków również w wyborach, najbliższych wyborach samorządowych, od których zaczęliśmy naszą rozmowę.
7 kwietnia.
A my z Łukaszem w piątek komentowaliśmy list prezesa Solorza do dziennikarzy. Jeżeli, Łukasz, weźmiesz Gazetę Wyborczą, to na drugiej stronie jest komentarz, który mówi: to bardzo dobry, szlachetny list, ale dlaczego pan Solorz takiego listu nie napisał?
Gdzie pan był, panie Zygmuncie?
W 8 lat.
A Leszek Kostrzewski, Piotr Mączyński, nie znam dżentelmenów.
No tak, ale pytanie zadają: gdzie pan był 8 lat temu, kiedy to właśnie Prawo i Sprawiedliwość zaczynało rządzić w mediach? Teraz będzie wszystko, panie pośle, w porządku.
No nie będzie niestety, szanowni państwo, w porządku. No tak jak powiedziałem, my się tego spodziewaliśmy, ale niestety musimy przetrwać parlamentarnie. Zobaczymy, czy przez 4 lata, czy krócej to się okaże, ale mam nadzieję, że innych wyborów mądrzejszych dokonają Polacy już w kwietniu, w wyborach samorządowych, a potem w czerwcu w wyborach europarlamentarnych, które będą bardzo istotne.
Za chwilę Rada Liderów Konfederacji, więc pana posła zwalniamy z niewoli w naszym studiu. Dziękuję bardzo. Bartłomiej Piejo, poseł Konfederacji, był naszym gościem.
Bardzo dziękuję, bardzo miła niewola przebywania tutaj dzisiaj z panami i bardzo serdecznie dziękuję.
Wolność słuchania wymaga czego, panie pośle?
Pan poseł jeszcze nie zna hasła.
Nie znam.
Wymaga nie wspierania.
Wymaga wspierania.
Okay. patronite.pl/radio.wnet. Zachęcamy, polecamy i dziękujemy wszystkim tym, którzy już tam są, a teraz czas na
YouTube.
Na YouTube.